Chwała Jezusowi. Dzisiaj faktycznie troszeczkę wakacyjnie zrobimy. Umówiliśmy się z braćmi, że chcemy poruszyć kilka rzeczy dotyczących odpoczynku. I dzisiaj ja właściwie dostałem najprostsze zadanie, bo mam ogólnie poruszyć sprawę odpoczywania z chrześcijańskiego punktu widzenia, po Bożemu. I zatytułowałem moje kazanie, czy zatytułowaliśmy naszą serię odpoczynek, przecinek wakacje i Pan Bóg. Podoba się wam taki tu? Część pierwsza, drugą część wygłosi pastor Bogdan Kiona i będzie o tym, jakie błogosławieństwa wnosi odpoczynek w nasze życie, co czyni z nami, z naszą relacją z ludźmi, z Bogiem mniej więcej, bo ja nie chcę za pastora powiedzieć wszystkiego, a drugą część, czy trzecią, przepraszam, wygłosi pastor Wojciech, który teraz też jest na wakacjach, odpoczywa. Pozdrawiamy go, jeśli nas ogląda, chociaż pewnie jeszcze śpi. Znaczy musi spać, bo tam teraz nie wiem, którą mają. Oni mają teraz 4 rano, nawet nie ma, także niech odpoczywają. Ktokolwiek z was, Filadelfianie, ogląda nas online, jesteście na wakacjach, jesteście w domu, pozdrawiamy was i błogosławimy. Amen? Amen. Odpoczynek, wakacje i Pan Bóg. Co to ma być? Jakbyście mnie spytali, co to ma być, to bym powiedział, jeśli chodzi o wakacje, odpoczynek, czy w ogóle odpoczynek w Biblii, to jest temat na 10 tomów albo 30 lekcji i ja to robię w jedno w nabożeństwo. Dobry jestem, nie? Wow, dam rady może. Odpoczywanie, podróże. Lubicie podróżować? Słyszałem o facecie, co przyszedł do biura podróży. I pani się go pyta, gdzie w tym roku pan by chciał, gdzie pan był w tamtym? On mówi, proszę panią, w tamtym roku kupiłem u was podróż dookoła świata, teraz chciałbym gdzieś indziej. Wow. Z czym się wam kojarzy słowo odpoczynek? Z drugiej strony, kiedy o tym myślałem, są kraje, gdzie nie tylko nie ma wakacji, nie ma wolnych sobót, nie ma żadnych planów odpoczynku dla ludzi. Jeden z moich znajomych podróżował po Azji. Nie mogli spać. Poszli, było około 3-4 nad ranem, po prostu pochodzić po mieście. Nie mogli się trochę, mieli chyba problem z przestawieniem się czasowym. I podeszli do witryny sklepu, która ich zainteresowała. I przyglądali się, omawiali, co tam widzą. Nagle zaświeciło się w tym sklepie światło. Przez chwilę myśleli, że jakiś alarm może włączyli czy coś. Spod lady wyszedł człowiek zaspany, wyszedł ze śpiwora, szybko podbiegł, otworzył drzwi, ukłonił się i czekał. Najpierw byli zszokowani. 4 rano. Później sobie zdali sprawę, że żyje w kraju, gdzie nikt nie zna wolnych sobót, wolnych niedzień. Ten człowiek pracuje 24 godziny w tygodniu. A potem jego żona, a potem jego dziecko. Są kraje, gdzie tak się żyje. Samo pomyślenie o urlopie oznacza zwolnienie z pracy. Pracy, która jest płatna w takiej wysokości, że nie bylibyście w stanie z dziećmi na lody pójść. W krajach, gdzie inni zarabiają dużo więcej. Są kraje, gdzie nie tylko nie ma wakacji, nie ma wolnych sobót i żadnych planów na odpoczynek dla ludzi. Ale chcę wam powiedzieć, system, który nie przewiduje wakacji, wolnego, sabatu, nie przewiduje odpoczynku, jest sprzeczny z Bożym, ludzkim i polskim prawem. Jeszcze raz powtórzę, Bożym, bo Bóg przewidział, żeby odpoczywać, ludzkim, ponieważ człowiek musi odpocząć i polskim na szczęście, bo mieszkamy ciągle w kraju, gdzie takie prawo jest, które gwarantuje pracownikom prawa do choćby urlopu wypoczynkowego. Są kraje, w których gdybyście powiedzieli w czasy pod gruszą, to by myśleli, że naprawdę myślicie o leżeniu wieczorem pod drzewem. Nie mieliby pojęcia, o czym mówicie. Są miejsca, gdzie całkowicie zaprzedano zasadę odpoczynku. Myślę, że nie tylko ja, wielu z was słyszało, że robi się to nie tylko ludziom, ale robi się to zwierzętom, oszukuje się je. Czytałem o fermie kurzej, gdzie światła w pomieszczeniach bez okien. Właściwie to był obóz koncentracyjny dla kur. Tak są ustawione, że kury myślą, że w ciągu jednego dnia mijają 3 dni. W związku z tym ich organizmy się przestawiają. noszą więcej jajek, szybciej rosną, są wykończone, są na antybiotykach. Nie jestem fachowcem, ale fachowcy mówią, że to jest jakaś tragedia. Z drugiej strony wychowałem się też, jeszcze pamiętam, wielu z was na tej sali pamięta, ja pamiętam jako dziecko, takie wielkie czerwone hasła, wspólna praca, wspólny dobrobyt. Niektórzy kiwają głową, bo pamiętają, inni się zastanawiają, o czym ten chłop mówi, na jakiej on się planecie wychował. To było tu na ziemi. I ciekawe było, bo w komunizmie wszyscy mówili o pracy, wszyscy śpiewali o pracy, mówili o ludziach pracy, ale każdy myślał, jak nie pracować i odpocząć. W kapitalizmie wszyscy mówili o odpoczynku, o wakacjach, o kurortach i wszyscy harowali od rana do wieczora. I tak się świat rozwijał jakiś czas. Ale wiecie, człowiek może się zaprząc coś takiego, natomiast ja dzisiaj moje słowo kieruję do was zarówno z autopsji, z Biblii, albo powinienem powiedzieć najpierw z Biblii, potem z autopsji, która boleśnie sprawiły moje doświadczenia, że przekonałem się, że jak we wszystkim, tak i tutaj Bóg ma rację. Powiem tak, nieraz to tutaj było mówione na różne sposoby, że nawet najlepszy samochód musi się czasem zatrzymać i być serwisowany. Nie wiem, jakim samochodem jeździsz, ale w jakiś sposób trzeba go zatankować, czy dzisiaj naładować, ale musi dostać skądś energii, dobrze mówię? Nie masz takiego samochodu, że go kupiłeś, masz już 25 lat ten samochód i mówisz, słuchaj, ani w serwisie nie byłem, ani na stacji, to jeździ. Jeśli go masz, to go nie sprzedawaj. Ja nie myślę, że coś takiego jest. Nawet Rolls-Royce, Mercedes, Bentley czy Bugatti, czy najlepsze marki świata, musisz serwisować, musisz zmienić olej, musisz zatankować, musisz to zrobić. Tylko człowiek myśli, że go to nie dotyczy. I do grupy, która myślała, że jej to nie dotyczy, należy również ja. Czy należałem, bo nie należy już zdecydowanie. Wydawało mi się, że jeżeli robię coś dobrego, że jeżeli robię coś wartościowego, to Pan Bóg będzie spoglądał przez palce zarówno na swoje przykazania, jak i na to, jak jestem stworzony. I po prostu nie miałem wolnego, przyjmowałem wszystkie telefony, robiłem co trzeba. Kiedyś zmierzyłem częstotliwość telefonów wieczornych, jeszcze w czasach, kiedy modliliśmy się z dziećmi, bo były malutkie, trzeba je było zwołać na modlitwę. Taki mieliśmy zwyczaj przez wiele lat wspólnego czytania modlitwy. Zanik mniej więcej dopiero, kiedy nasza córka skończyła 17 lat, a tak na marginesie oni są pierwszy raz z mężem w zborze po ślubie, co wy na to? Nie gniewajcie się, no tatuś, no. Wiecie, mieliśmy taki zwyczaj, że modliliśmy się, ale kiedyś zmierzyłem i między godziną 20 a 22 odebrałem 27 telefonów. Słuchajcie, to nawet nie da się porozmawiać z kimś dobrze. I pamiętam, jak zacząłem myśleć, że chyba muszę zabrać mój telefon z internetu. Bo uważałem zawsze, że tam powinien być, no bo przecież w końcu ludzie powinni mieć jakiś dostęp do kogoś, kto głosi słowo i chce się o nich modlić, nie? Tak mi się wydawało. Sprawy się potoczyły szybko. Ci z was, którzy mnie znają, nie chcę 1000 razy tego samego świadectwa opowiadać. Wszystko skończyło się w szpitalu. Człowiek myśli, że go to nie dotyczy i właśnie to jest to, co tu na marginesie opowiedziałem, przynajmniej do pierwszej awarii. Jeżeli myślisz, że masz tak dobry samochód, że go nie musisz tankować i zmieniać w nim oleju, dokładnie tak samo, będziesz w to wierzył do pierwszej awarii albo pierwszego postoju na autostradzie. Ja szczerze mówiąc, w moim wypadku spodziewałem się medalu, a nie problemów. Niestety Pan Bóg nie tylko nie dał mi medalu, ale sprawił, że musiałem przemyśleć pewne rzeczy w czasie problemów. I to poważnych problemów. Problemów, które stały się początkiem pewnej przemiany myśleniowej. To nie, żebym wcześniej nie słyszał o sabacie, o odpoczynku, o czymś takim. To nie o to chodziło. Tylko ja nie wiedziałem jak. Uważałem, że jeżeli coś się dzieje w Kościele, coś dla Pana Boga, no to przecież nie dotyczy i tak dalej. Szkoda mówić. Wiecie, z odpoczynkiem jest tak jak z modlitwą. Wszyscy wiedzą, że trzeba, niewielu wie jak. Albo tak jak z czytaniem Biblii. Im dłużej jestem pastorem, tym bardziej przekonuję się, że wielu ludzi mówi, że czyta Biblię, natomiast wielu, kiedy z nimi rozmawiam, szczerze mówiąc, nawet nie wie, jak ją czytać. trochę czytają coś pomiędzy gazetą, książką i świętą księgą. Czyli co do świętej księgi są bardzo poważni, co do gazety starają się codziennie, a co do książki jak najwięcej. Ale to nie o to chodzi, z tym, że to nie jest teraz ten temat. A więc mówię, wszyscy jakby wiemy odpoczynku, niewielu z nas wie jak. Zadałem sobie pytanie, przygotowując dzisiejsze wystąpienie, czy w ogóle przeciętny Polak wie, jak odpoczywać i wiecie, co się wtedy robi, wchodzi się w różne statystyczne organizacje czy strony, które zajmują się statystykami, grzebie się, człowiek się za głowę łapie, a czasami sobie myśli, no jednak nie jest tak źle i tak dalej, ale zadałem sobie pytanie, czy Polak potrafi odpoczywać. Wiecie, jaki jest największy problem odpoczynku w Polsce? Pijaństwo. Większość ludzi kasuje swoje urlopy, swój odpoczynek i możliwość regeneracji pijaństwem. Istnieje ogólne społeczno, takie kulturowe przyzwolenie na upijanie się od rana do wieczora, właśnie szczególnie przeczytałem właśnie na stronach, które się tym zajmują, pośród klasy średniej, która uważa, że wakacje, już najlepiej all inclusive, są zapłatą za cały ciężko przepracowany rok. I co jest ciekawe, ci ludzie naprawdę ciężko pracowali cały rok, a potem naprawdę nie potrafią w ogóle odpocząć i wyniszczają siebie brakiem odpoczynku. Z badań 14,2% Polaków upija się codziennie podczas tygodniowego urlopu. 26,6% podczas tygodniowego urlopu upija się 3-4 razy. 21% tylko 1 lub 2 razy. 11% dorosłych Polaków, z tych, którzy wyjeżdżają na wakacje, czyli około 2,5 miliona osób, to pracoholicy, cierpią na przymus pracy kosztem życia rodzinnego, osobistego, duchowego, kosztem zdrowia, kosztem własnego szczęścia, małżeństwa, rodzicielstwa, przyjaźni. I pracoholizm szczególnie wyniszcza Polaków między 25 i 34 rokiem życia. Ja zachorowałem ciężko, mając 37 lat. Dokładnie prawie, że zmieściłem się w tej grupie mądrych, którzy wiedzą lepiej, w cudzysłowie mądrych. Pracoholizm. 70% Polaków pracujących czynnie w Polsce jest zagrożonych pracoholizmem i wierzy, że praca jest odpowiedzią na wszystko. Są zagrożeni, czyli to są osoby o wysokim ryzyku uzależnienia od pracy. Na pierwszym miejscu, zobaczyłem, jacy to ludzie najbardziej i byłem trochę zdziwiony. Na pierwszym miejscu wśród pracoholików, ludzi przepracowujących się, zaniedbujących rodziny, życie osobiste i tak dalej, są osoby, które tego nie czują, a więc akademicy, jeszcze raz akademicy, ludzie nauki, wykładowcy, zarówno świeccy, jak i duchowni. To jest wysoki wskaźnik ryzyka pracoholizmu, który wpływa na ich stan psychiczny i dlatego mają często depresję, a jeszcze przychodzi im się zmagać z ludźmi. Na drugim miejscu są menadżerowie i samozatrudnieni, czyli osoby samozatrudnione i osoby na wysokich stanowiskach menadżerskich. 17% z nich jest beznadziejnie uzależnionych od pracoholizmu i się wykańcza. Na kolejnym miejscu są pielęgniarki. 6% pielęgniarek jest całkowicie beznadziejnie uzależnionych od pracoholizmu. 40% żyje w ciągłym, potencjalnym zagrożeniu wykończeniem się z powodu swojej pracy przez pracoholizm. I ostatni punkt, który zapisałem, wiecie, to mógłbym tylko o tym tu mówić dziś do was, ale przecież nie po to tu wyszedłem. Młodzi dorośli, czyli osoby między 25 a 34 rokiem życia, grupa z największym ryzykiem pracoholizmu. 11,6% z nich jest już beznadziejnie pochłonięta przez swoją pracę zawodową. Nie widzą już niczego oprócz tego. Wszystko z tym łączą. I dlatego doświadczają tak ogromnych rozczarowań w swoim życiu, ponieważ nie jest to coś, co może człowieka zaspokoić. Nie jest to coś, do czego człowiek został stworzony. Nie chcę tu powiedzieć i myślę, że nikt tak nie myśli. Nie zostaliśmy stworzeni do tego, żeby kupić sofę i leżeć na niej całe życie. Ale na pewno nie zostaliśmy stworzeni, żeby pracować od rana do wieczora bez wytchnienia, nie myśląc o tych, których kochamy, o własnym życiu, o własnej duchowości, o własnym wolnym. Nigdzie w Biblii nie ma takiego obrazu. Jedyny obraz ludzi pracujących bez wytchnienia to Izrael, zanim go wyprowadzono z Egiptu, czyli niewolnicy. Niewolnicy, na których nikomu nie zależało. Dzisiaj powiem o tym odpoczynku właśnie. Wiecie, kiedy ja mówię o odpoczynku, to jest trochę tak, jakby wam pijak mówił o trzeźwości. Dlatego, że doświadczyłem tych problemów, a szczególnie nie dziwię się, że akademikom duchownym, księżom, pastorom, doradcom jest trudno, dlatego, że czasami trudno rozróżnić, gdzie jest moja praca, a gdzie nie. Czy kiedyś, gdy pracowałem na poczcie, no jasne było dla mnie, gdzie jest praca, gdzie nie jest praca. Byłem na poczcie, była praca. Przychodziłem do was na kawę, no to nie była praca, tylko to był mój odpoczynek. Ale tutaj czasami jestem po 4 kawach, 6 spotkaniach duszpasterskich. Wychodzę i ktoś dzwoni, wpadniesz na kawę pogadać? A ja się staram nie brzmieć wrogo, mówię, wiesz co, sorry, nie, nie chcę. Może się ze mną przejdziesz na spacer. Bo zwyczajnie to już nie jest mój odpoczynek. I każdy z was mógłby to na swój sposób odpowiedzieć, bo to nie jest tak, że ja pracuję, a wy nie i muszę wam powiedzieć. Wielu z was tutaj ciężko haruje, mógłbym się od was nauczyć, jak pracować. Od wielu z was zresztą się uczyłem, jak pracować. Wasze świadectwo, to, co robicie. Ale jednak jest to zagrożenie dla nas wszystkich. Bóg stworzył świat w 6 dni. Odkupił go w 3 dni, przywróci go do doskonałości w 1, ale po tym 6. dniu wyznaczył 7, kiedy Bóg odpoczął i od tego zaczyna się całe słowo. I wiem, że jeśli dziś będziemy żyć i będziemy dobrze pracować, zarządzać, myśleć o odpoczynku, to potem zaświta wieczny dzień i świat odpocznie. Bo to jest coś, co cieszy Boga, ta uczta odpoczynku przy Nim. Wiecie, mi się odpoczynek różnie w życiu kojarzył. Byłem gdzieś w środowisku, w którym odpoczywanie traktowano coś pomiędzy tym, ja odpoczywam, ale inni to nie wiadomo, czy się nie obijają. Pamiętam jako dziecko na pogrzebach, jak słyszałem słowa, na pewno pamiętacie, jako dzieciak człowiek chodził na pogrzeby i pamiętam, jak się pierwszy raz zastanawiałem, jak usłyszałem taki zaśpiew, wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Gdzie jakoś zostało to we mnie, pamiętam to i powiem tak, nie wymieniłbym się z nim nawet za 1 wolną sobotę. Nie czułem, żeby on miał coś lepszego niż ja. Moja wolna sobota była lepsza niż to, co on dostawał. Wolałem moje 2 miesiące wakacji niż wieczny odpoczynek tego kogoś. To się źle kojarzyło, ale Biblia mówi wielokrotnie o odpoczynku. Rozróżnia różny czas odpoczywania. Czas dla duszy, taki psychiczny, duchowy, czas dla ciała, fizyczny i czas taki eschatologiczny, kiedy tak pracujemy, aby w wieczności odpocząć, gdzie większość tego dzieje się z łaski i Bożego zaopatrzenia. A więc odpoczynek, to jest moje pierwsze stwierdzenie dzisiejszego wykładu, odpoczynek jest częścią wiary w Boże Słowo. Co wy na to, Filadelfio? Amen? Ja czy żebym ja tak odpoczywał, jak ja mówię. Człowiek się musi uczyć. Przeczytam wam 2 wersety, które na początku mogą się wydać wam dziwne. Jeremiasz 6,16. Tak mówi Pan, przystańcie na drogach i patrzcie, pytajcie się o odwieczne ścieżki. Która to jest droga do dobrego i chodźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy. Lecz oni odpowiedzieli... Nie, pójdziemy. Izajasz 30,15. Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan, Święty Izraelski. Jeżeli się nawrócicie i zachowacie spokój, będziecie zbawieni. W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc, lecz wy nie chcieliście. Mówiliście raczej nie. Na koniach umkniemy, dlatego umykać będziecie. Na wierzchowcach pojedziemy, dlatego wasi prześladowcy was wyprzedzą. Tam w 15 wersecie mamy shuva nehe, po hebrajsku, czyli powrót i cisza wewnętrzna. Czyli nawrócenie i odzyskanie, zachowanie spokoju dosłownie oznaczają powrót i wypoczynek, regenerację w ciszy, odpoczynek w ciszy. I myślę, że tego brakuje dzisiejszemu człowiekowi. Czasami z naszym życiem wyjeżdżamy na urlopy, które przypominają kogoś, kogo boli ząb i stwierdził, że skoro go boli ząb w Bielsku-Białej, to wyjedzie sobie do Krakowa i go przestanie. Przepraszam, Kraków. Nie przestanie, bo to jest w tobie, prawda? Każdy z nas jakby to wie, że jeśli cię boli ząb albo coś cię boli, niestety nie pomoże wyjechać z tym do innego miasta. Ból trzeba załatwić, zostawić go. Tak niestety wiele osób wypoczywa. Tego nam brakuje. Dzisiejszemu człowiekowi bierze tego przysłowiowego, tu pokazanego przez proroków konia i ucieka w swoje plany i układy, w swoje to, co on ufa, że mu pomoże. Dla kontekstu, żebyśmy wiedzieli, bo te wersety troszkę wyrwałem z kontekstu, one absolutnie nie mówią o wczasach czy urlopie, a więc chcę dodać tu dla kontekstu, dlaczego to zrobiłem. Dla kontekstu Bóg w tym rozdziale pokazuje, że Izrael nie może znaleźć pełnego pokoju, odpoczynku w nim, ponieważ ufa obcym militarnym układom, sojuszom militarno-wojskowym bardziej niż relacji z Panem. Bardziej ich spokój wynika z tego, powiedzielibyśmy dziś współczesnym językiem, że wierzymy, że jesteśmy w NATO i w tym jest nasz spokój. Oczywiście wtedy NATO nie było, ale układy z innymi mocarstwami, układy, układziki, to miało stać się ich spokojem, a jednak tego spokoju nie mieli, ponieważ tak jak tamten starożytny świat, tak i nasz podlega ciągłym wstrząsom i przemianom. No ktoś powie, dobra, ale gdzie tu o wakacjach i odpoczynku? W tym samym miejscu, gdzie my popełniamy błąd. Licząc na te, o których wspomniałem, zewnętrzne układy i okoliczności, zapominają, że klucz do ciszy, odpoczynku, regeneracji i pokoju jest w środku. W Egipcie. Kiedy Izrael był w Egipcie, co dzisiaj już wspomniałem, głównym problemem nie było to, że Izrael w jakiś sposób całkowicie oddał się czczeniu ich bogów. To nie był główny problem. To nie to doszło do Bożego serca Juszu, ale doszedł płacz narodu. Jego umieranie, jego eksterminacja. A więc nie, głównym problemem nie były bóstwa egipskie, chociaż są straszne i tak dalej. Kto troszeczkę badał, wie, że to jest zupełnie inny level, że tak powiem, teologii, religii, niż to, w co Izrael miałby wierzyć. Ale charuwa prowadząca wręcz do zaniknięcia narodu, zmuszeni do tego, to było głównym problemem i przy braku pracy, wykańczanie ich, bicie, dawanie im obowiązków, których nie byli w stanie sprostać i podnoszenie tego. Coś jak znajomy z korporacji mówił, że jeżeli Mirek, jeżeli zrobię 110% normy, to 110 za miesiąc będzie 100. To będzie norma. Nie warto. Szef pochwali mnie w tym miesiącu i dostanę tylko jego słowa. Nic z tego nie będę miał. Ale za miesiąc to, co było dziś w tym miesiącu 110, za miesiąc czy dwa to już będzie 100%. I niezrobienie tego wtedy dopiero poczuję wymiernie. Nie wiem, może nie we wszystkich firmach tak jest, z pewnością nie, ale to usłyszałem od znajomego. Teraz jest do tego Boża propozycja. Też w tych wersetach zawarta, które przed chwilą czytałem. Nawrócenie, spokój, zbawienie, cisza, zaufanie, moc. To jest coś, co myślę, powinniśmy sobie zapisać jako coś, co powinno się nam przydarzyć w czasie wakacji. Pomyślałbym tak, te słowa najbardziej oceniają właściwy szabat, właściwe wakacje, właściwy odpoczynek. Jeszcze raz je przeczytam. Nawrócenie, czyli naprawienie swoich dróg, spokój, kiedy uzyskujemy pełny pokój przy Panu, zbawienie, czyli to poczucie, że tylko do Niego należy wszystko w naszym życiu, cisza, która przez to przychodzi, zaufanie i moc, która przez to przychodzi, dlatego to się nazywa odpoczynek i jest pełny. To jest Boży plan, ludzki plan, Prorok pokazał jakiś ludzki plan. Ucieczka, siła koni, pościg, zgiełk, niewola w prześladowaniu, ufność w to, co zawodzi. Wyjścia, Księga Wyjścia 35:2. Przez 6 dni wykonywać się będzie pracę, a w dniu 7 będziecie mieli święty sabat całkowitego odpoczynku dla Pana. Każdy, kto w nim będzie wykonywał pracę, poniesie śmierć. Jak to się czyta pierwsze, co mnie tu uderza? Śmierć? I mało samej nie poniosłem. Śmierć, tak. Nadal nic się nie zmieniło. Statystyki grzmią. Wypalenie zawodowe. Ludzie myślą, a to tylko werset, ja jestem niewierzący. To nie ma znaczenia. To jest tak jakby, wybaczcie ten język samochodów, do nas najbardziej przemawia, jakby Mercedes powiedział, że nie wierzy w fabryki Mercedesa i nie jest Mercedesem. Możesz sobie nie wierzyć. Jesteś tym, czym jesteś, zrobiony tam, gdzie jesteś i podlegasz zasadom, którym podlegasz. I nieważne, czym się nazwiesz, jesteś tym, czym jesteś. Wypalenie zawodowe, długotrwałe przemęczenie, brak regeneracji, stany lękowe, bezsenność, depresja, uzależnienie i śmierć. To jest to, co mają ludzie bez odpoczynku, który proponuje Bóg. Dokładnie tak, jak Bóg powiedział. Mało tego, Bóg pokazuje nam w Biblii i myślę, że wręcz banałem, przestaliśmy na niego zwracać uwagę, stało się, a to nie jest banał, to jest prawda. Bóg sam odpoczywał. A my przecież mówimy, że jesteśmy naśladowcami. Odpoczynek był jedną z pierwszych rzeczy. Odpoczynek jest starszy niż grzech i ludzkie zmęczenie. Był wcześniej niż grzech i ludzkie zmęczenie. Był przewidziany przez Boga. Jest wspomniany szybciej niż zmęczenie. W Księdze Rodzaju, 2:2, wszyscy znamy. I ukończył Bóg w 7 dniu dzieło swoje, które uczynił i odpoczął dnia 7 od wszelkiego dzieła, które uczynił. Bóg przykazał nam odpoczynek. Jestem prostym człowiekiem, nie jestem fachowcem od teologii, szabatu, od jakiegoś dokładnego poznania tematu. Natomiast mając wnętrze, serce czułe na Boga, czuję, jak bardzo człowiek gdzieś odszedł od tego, co Pan Bóg dla nas przewidział. Wiecie, kiedy słyszałem, że 7 dnia Bóg odpoczął, kiedy słyszałem słowo szabat, sobota, kojarzyło mi się przez lata z pewnym znajomym od adwentystów, który walił mnie tym jak pałą po głowie za każdym razem, jak się spotkaliśmy. Jeden z nich, dwóch ich było, naubliżał mi od antychrystów i naśladowców cesarza Konstantyna. Ani nie naśladowałem Konstantyna, bo on mówił, w niedzielę chodzicie, bo waszym panem nie jest Jezus, tylko Konstantyn. Akurat wiedziałem, kto to jest Konstantyn, ale nie zgadzam się z nim. I zabrało mi chwilkę, zanim zrozumiałem, że nie reprezentuję nawet głosu własnej wspólnoty, która wcale by tak nie mówiła. Ale wracam do mojego tematu. Bóg naprawdę chce, abyś miał dzień odpocznienia, abyś miał szabat. Księga Wyjścia 28:10 mówi do nas tak, pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7 dnia jest sabat Pana, Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. To był dzień poświęcony dla Pana, odpoczynkowi, oddawania, czci Bogu. Taki dzień był przewidziany przez Boga, taki dzień powinien być w twoim życiu. Powinien w ciągu tego 7-dniowego czasu tygodnia być dzień, który nieważne, czy jesteś lekarzem, pielęgniarką, akademikiem, wykładowcą, hutnikiem, kolejarzem, kierowcą, sprzedawcą, powinien być dzień, kiedy mówisz, to jest mój dzień dla Pana. To jest mój dzień radości, Bożym błogosławieństwem. To jest jedno z tych 10 przykazań. Jego znaczenie jest głębsze niż nam się wydaje. Ma znaczenie duchowe, ma znaczenie fizyczne, ale ma też znaczenie wspólnotowe. Człowiek bez tego Jeżeli nie masz dnia odpoczynku, otrzymujesz pierwszą czerwoną lampkę ze swojego silnika, z tego napędu, który tchnął w ciebie Pan. Raz mi się zdarzyło przyzwyczaić do pewnej czerwonej lampki z takim znaczkiem olejarki, wiecie, w samochodzie. Przyzwyczaiłem się, bo coś by działo się w tym samochodzie i ona czasami migała, ale pewnego dnia mignęła dlatego, że się filtr odkręcił w czasie jazdy. Był chyba źle przykręcony. Ściągali mnie z autostrady pod Jaworznem. Tak się to skończyło. Kiedyś ktoś mnie zapytał, w jaki sposób chodzisz w woli Bożej w twoim życiu, jaki jest twój wyznacznik? Po tych latach tego, co się nauczyłem, powiedziałem, że jeden z pierwszych sygnałów, jakie odczuwam, że moje życie wyszło poza wolę Bożą i że prawdopodobnie zmierzam gdzieś do kolejnego krachu, jest to, że nie mam na nic czasu. Że ja nic nie mam kiedy usiąść. Nie mam kiedy odezwać się do żony. Nie mam kiedy se po prostu usiąść i być. Tylko ciągle coś. W mojej służbie. To was może zdziwić. Być może wy reagowaliście inaczej. Ale w mojej służbie doprowadziłem się, jeszcze wtedy tu nie byłem, ileś tam lat temu to było, do miejsca, gdzie po raz pierwszy zetknąłem się z czymś takim, że kiedy dzwonił telefon, mi się chciało płakać i uciekać albo go wyłączyć. Już nie miałem siły powiedzieć halo i słuchać tego, co się do mnie mówi. Już po prostu nie miałem na to siły. I ten sam błąd powtórzyłem wielokrotnie w tym, również i tu. Ciągle się uczy i ciągle głupi, pomyślałem. Ale to był pierwszy sygnał, że gdzieś wychodzę poza wolę Bożą. To są te pierwsze sygnały, że jesteś poza wolą Bożą, że jesteś poza duchowym rozwojem, że zamiast duchowo się rozwijać i być przydatnym dla ludzi, zaczynasz się duchowo zwijać i masz coraz mniejszą przydatność, że jesteś na drodze do upadku swojej psychiki i zdrowia fizycznego, że jesteś na drodze do upadku w byciu częścią Kościoła. Oczywiście, że kartoteka nie zniknie z naszego biura, ale znikniesz ty, bo nie będziesz miał już czasu, siły i chęci w ogóle nawet przyjść. I właściwie mógłbym powiedzieć tak, że tu moglibyśmy przerwać i powiedzieć, no to teraz wszystko jasne, ale tak nie jest. Wcale nie zrobiło się wszystko jasne, bo widziałem, jak ludzie odpoczywają i odpocząć nie potrafią. Nie mówię imienia mojego znajomego, który mi tym sobotnim dniem jak pałą po głowie dał i naubliżał od zwolenników Konstantyna, ale sam się zaczął leczyć na depresję z powodu wypalenia. Ponieważ czegoś brakło w jego życiu, chociaż wydawałoby się, że ma. Dlatego powiedziałem, nie reprezentował głosu swojej wspólnoty. I teraz chcę wam powiedzieć coś bardzo ważnego. Bo jak mówię, w tym miejscu ludzie powiedzieli, no amen. Powiedział chłopo wolnym, powiedział. Powiedział o załacie, powiedział. Wiemy, wiemy, dobra, chodźcie na kawę. Ale tak nie jest. Jest coś, czego brakuje. Posłuchajcie mnie teraz uważnie. Jako upadłe stworzenie. Nie odpocznę jedynie zachowując szabat. Jako upadły człowiek nie odpoczniesz jedynie zachowując ten jeden dzień w taki sposób, że nie będziesz pracował. Że będziesz uczestniczył w jakichś świętach kościelnych i innych. Bo jest pewien pierwiastek, który zgubiliśmy. Choćbym ci zbudował najwygodniejszą sypialnię świata. Z najwygodniejszym łóżkiem świata. Z najwygodniejszą pościelą świata. Z najlepszym systemem klimatyzacji na świecie. I dał ci najbardziej wolny dzień w historii świata. Masz połóż się, odpoczywaj, tu są góry owoców, jedzenia, twoja kochana żona, czym on z tobą, tylko żyć nie umierasz. Przyjdzie noc i przyjdzie dzień, że nie odpoczniesz, bo to jest za mało. Jako upadłe stworzenie nie odpocznę, jedynie zachowując ten dzień. Musisz odpoczywać w Stwórcy, musisz odpocząć w Chrystusie. Wtedy święty dzień ma sens. Usłyszeliście mnie? To jest klucz. Wiecie, o co mi chodzi? Przyjeżdżam kiedyś do pięknego hotelu. Jako że byłem przewodnikiem znajomych, którzy podróżowali, postanowiłem im pokazać... Hej, znów ten Kraków. Postanowiłem im pokazać Kraków i wzięli mnie do przepięknego hotelu. Wow! To łóżko. Wysłałem żonie zdjęcia. Szkoda, że cię nie ma, że nie mogłaś z naszą grupą pojechać. Jeszcze wtedy dzieci były malutkie. Jaki ja mam fotel, ty, jaki telewizor w tym, jaki pokój w ogóle. Chyba tyle, co my miesięcznie zarabiamy, musieli zapłacić. Położyłem się do łóżka, zgasiłem światło po czytaniu książki. Leżę tak fajnie i nagle słyszę nie, ja muszę dziada znaleźć. Ja nie zasnę. Macie to? Niektórzy wiedzą. Inni by powiedzieli, obróciliby się na drugi bok, ale ja nie. Bo jak się odwróciłem, to znowu sobie i znajdź go, jak tu tyle szczegółów. Jakieś 45 minut zajęło. Znalazłem. Poniósł śmierć na miejscu. Położyłem się, ale zaraz już spać nie mogę, się rozbudziłem. I czytam książkę, nie? I czasami nie ma tego czasami byśmy chcieli, żeby tylko to było. Ale jest inny w duszy, że człowiek nie może spać, choćby miał najwygodniejsze rzeczy. Czasem miejsce jest perfekcyjne, ale sen i odpoczynek nie przychodzą. Dlaczego? Nie ma właśnie tego komara, ale jednak nie ma odpoczynku. Bo Jezus oferuje głęboki odpoczynek już teraz. Nie czekaj do jakiegoś dnia. Nie myśl, że przestrzegając jakiś dzień sprawisz, że twoja dusza odpocznie. Twoja dusza może odpocząć tylko wtedy, kiedy znajdzie prawdziwy pokój i prawdziwe odpocznienie. Prawdziwą prawdę, prawdziwe życie. Jest jeden, który jest naszym pokojem, naszym odpocznieniem. Ten, który wiedział, co to znaczy przewracać się z boku na bok w świecie pełnym żydowskich świąt, zakrzyknął do ludzi, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście umęczeni, utrudzeni. Bo wiedział, że tego nam najbardziej brakuje. No mówiliśmy przecież, że nawet Bóg pierwszy odpoczął, ale zobaczcie, jak On odpoczął. Hebrajczyków 4:19-11 mówi, a tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia Jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Bez tego odpocznienia na pewno upadniemy. To jest pierwsze, co się rzuca w oczy, ale coś jeszcze. Kto wszedł do odpocznienia Jego? To nie kwestia dnia, jak widzicie, ale kwestia duchowego stanu człowieka. Co z tego, że masz dzień? Ty może nawet masz sobotę, bo sobie możesz na to pozwolić. Może masz najlepszy święty dzień albo tydzień. Co z tego, jeśli nie potrafisz, a twoja dusza nie zaśnie, bo są w twoim życiu rzeczy nieoddane Jezusowi, niezałatwione z Bogiem, które będą leżeć obok ciebie. I będą ci przekleństwa mówić po cichu do ucha przez każdą noc, przypominać ci, co zrobiłeś, kogo skrzywdziłeś, kogo zdradziłeś, co ukradłeś, jak kłamiesz, jakie brudne jest twoje życie. Będzie ich używał przeciwnik twojej duszy, żeby ci przypominać twoje upadki. Prawdziwe odpocznienie, prawdziwy sabat, prawdziwa pełnia odpoczynku rozpoczyna się na kolanach pod krzyżem Golgoty. Tam, gdzie On wziął nasze grzechy na siebie. Tam, gdzie na nas spłynąć może prawdziwy pokój. Tam, gdzie wyznaję Go moim Panem i Zbawicielem. Gdzie On może przyjść do mojego życia i stać się moim pokojem. I wtedy dopiero mam odpoczynek. Kto wszedł do odpocznienia Jego, jeszcze raz powtórzę, to nie kwestia dnia jedynie. To kwestia duchowego stanu człowieka w rzeczywistości mającej wręcz, wiecie, Jezus żył w takiej rzeczywistości mającej wręcz fanatyczną pasję na tym punkcie. To właśnie do nich Jezus powiedział te słowa, przeczytam je, ja je wspomniałem przed chwilą, Mateusz 11:27 i dalej. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego. I nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. I nikt nie zna Ojca, tylko Syn. Ten, komu Syn zechce objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Tu jest klucz do nocy, która kończy się pięknym rano. Do nocy przespanej. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. To jest ten klucz. W innym miejscu Jezus powiedział, że szabat został stworzony dla człowieka, co oznacza, że Bóg go dał jako dar. Cokolwiek Bóg stworzył dla nas, jest to Jego darem. Jeśli coś jest dla nas od Boga, to jest tylko dar. Bo nic innego niż dar od Boga byśmy mogli, nie możemy przyjąć. No bo jak możesz przyjąć coś od Boga innego? No cokolwiek Bóg zrobił, i tak mnie na to nie stać. Stać cię na coś, co z Bożej ręki wyszło? Tylko darem może mi to być dane. Bóg to dał jako dar. I zamiast ciężaru, którym stał się w tamtych czasach, kiedy Jezus uczył, zobaczył, że zrobiono z odpoczynku kolejne zmęczenie. Że to, co miało być odpoczynkiem, zamieniono w zmęczenie, tylko miało religijne brzmienie, miał być czasem radości i regeneracji, stał się czasem show i religijnego popisu, rabowania biednego jeszcze większym zmęczeniem. W odpoczynku miało być inaczej. Kiedy On się staje naszym odpoczynkiem, kiedy mój Jezus jest moim odpoczynkiem, w odpoczynku deklarujemy wtedy naszą zależność od Boga. Wyrażamy naszą wiarę w Jego zaopatrzenie. Otrzymujemy odświeżenie, usłyszeliście mnie, czy powtórzyć? Wyrażamy naszą wiarę w Jego zaopatrzenie. Deklarujemy naszą zależność od Niego. Otrzymujemy odświeżenie. Wspomniany już przeze mnie tu człowiek zaatakował mnie, mówiąc, przestrzegasz przykazań. Dobrze, mówisz o wszystkich, a co z czwartym? Czwartego nie przestrzegasz. Ja mu powiedziałem, a ty ciągle mówisz o czwartym. A co z dziewięcioma? Dziewięciu nie przestrzegasz. Dzisiaj leczy się tymi samymi lekami, którymi ja się leczyłem. Powiem to parafrazując dla naszej rzeczywistości. Będę prosto, bo skomplikowany mocno nie jestem. Choćbyśmy narobili świątków i piątków. Choćbyśmy narobili świątków i piątków, świętych dni i sabatów. Ale jeśli nie będziesz miał pokoju z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, nie odpoczniesz ani tu, ani na wieki. Amen. Amen. Chwała Jemu. Chwała Jemu. Witamy w klasie. Ja się uczę. Ja właśnie zdaję z maluchów do starszaków. Znaczy nie, z maluchów do starszych, maluchów przychodzę. Można mieć wolny dzień. Przedszkolanki się śmieją, od razu widać, pracujesz w przedszkolu. Wiedziałbym, jakbym cię nie znał. Inni nie wiedzą, co to są maluchy i starsze maluchy. Oni myślą, coś koło magistra myślą, wiesz. Można mieć wolny dzień. Powiem tak, wiecie co? Można mieć wolny dzień i zniewoloną duszę. Słyszycie mnie? Masz dziś wolny dzień? A masz wolną duszę? Prawdziwy szalom nie składa się z dnia wolnego od pracy. Prawdziwy szalom to pokój z Bogiem, pokój z ludźmi i pokój z samym sobą. To jest prawdziwy szalom. Dlatego odpoczynek reprezentuje zaufanie Bogu i Jego Słowu oraz metodą odnowy Bożej, Jego zaopatrzenia. Odpoczynek jest częścią nadchodzącej wieczności. Dlatego warto dziś zobaczyć, jak odpoczywam, bo ten wieczny może się okazać nie tym, co tak nazywam. Nie czytałem i nie czytamy nigdzie, by Jezus wyjechał na urlop. ale miał czas ciszy, odpoczynku, oddzielenia i tego samego chciał od ludzi. Marek 6, 30, 32. I zeszli się apostołowie u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co uczynili, czego nauczali. I rzekł im, wy sami idźcie na osobność, na miejsce ustronne i odpocznijcie nieco. Albowiem tych, co przychodzili i odchodzili, było wielu, tak iż nie mieli nawet czasu, żeby się posilić. Odjechali więc w łodzi na ustronne miejsce na osobność. To jest to, co dla nich chciał Jezus. Może nie do końca akurat tam im to wyszło, by ludzie zaraz obczajali, gdzie oni są. Ale to jest to, co im Pan powiedział. W Biblii odpoczynek to, posłuchaj teraz, bo to jest słowo do ciebie, część Bożej woli dla ciebie. Kto się ze mną zgadza? No większość zboru. Powiedziałbym 99%. A inni nie podnieśli, bo to co będą podnosić. Ale też się zgadzają. To jest część Bożej woli dla naszego życia. To część Bożego rytmu życia dla tej planety. Popatrzcie na tą planetę, ona ma ten sam rytm życia. Ziemia we wszystkim odpoczywa. Ta planeta we wszystkim odpoczywa, tylko Słońce cały czas świeci. I podobnie stworzenie tej planety musi odpocząć. Tylko On cały czas lśni, bo On się nie męczy. On jest naszym Słońcem. Przykazanie, które uczy zaufania i rytmu życia, obietnica duchowego wytchnienia w Chrystusie, zapowiedź wiecznego odpoczynku w niebie. Mówimy, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Mówimy tak, prawda? Wszystko w nim mogę, ale nie spędzamy w nim czasu. To jak nas ma wzmocnić? To jest tak, jakby mój telefon powiedział, wszystko mogę po tym, jak mnie kulec załaduje ładowarką, którą ma w zestawie. Tyle tylko, że kulec by nie ładował. To choćbym nie wiem, jaki miał telefon, w końcu padnie. Bo on może dużo, ale trzeba go załadować. Wszystko dużo może, ale jesteśmy stworzeniem. Nie jesteś religijnym perpetuum mobile. Jak ma nas wzmacniać? Wierzę, że jedyne, od czego nie potrzebujemy wakacji, to Pan Bóg, bo On nie męczy. Zadania czasami religijne męczą, ale nie On. Nie ma odpoczynku od Kościoła, bo przecież my jesteśmy dziećmi Bożymi, a nie działaczami. Nie ma odpoczynku od miłości, bo On jest miłością. I wierzę, że powinniśmy modląć się o nasz kraj i nasze rządy. Ja razem mówiłem, nie podłączajcie się do tego, czym dzisiaj zajmuje się polityka i ludzie z nią związani. Krytykowania, oszczerstw, badania. Podłączcie się do tego, do czego zajmuje się Kościół, zanim przyjdzie wielki dzień zaświta i odpoczniemy z Panem. Podłączcie się do modlitwy o tych, którzy nami rządzą. O modlitwy o Twojego szefa w pracy, który nie ma pojęcia, czym jest odpoczynek. Do modlitwy o ten kraj, w którym ludzie myślą, że odpocząć to znaczy dwie skrzynie piwa wypić na wczasach. Oni są biedni. Bóg ich kocha, tak jak Ciebie. Bóg czekał na Ciebie, teraz czeka na nich. To jest Kościół. A dzisiaj Wam życzę wspaniałej niedzieli. Idźcie z żoną, z dziećmi na pizzę. Zjedźcie loda. Przytulcie dziecko. Odpocznijcie. Co Wy na to? To jest to, co jest normalne, co buduje dobre miejsce, dobry dom. Niech ta pieśń będzie naszą modlitwą i naszą radością. Powstańmy i uwielbimy Jezusa. Amen.